Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina zapraszam na rozmowę o sztuce reżyserii z wybitnym artystą Ksawerym Żuławskim. Ale wcześniej słów kilka o animacji. Ponad 2 miesiące temu rozmawiałem o sztuce animacji z reżyserem Robertem Turło i obiecałem, że powrócimy do tematu związanego z technikami realizacji filmów animowanych. Słowo się rzekło. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry.
Fikcja? Nie tylko. O filmowych gatunkach.
Mamy okres świąteczno-noworoczny. Kiedyś kojarzył mi się on z filmami Disneya, z przygodami Kaczora Donalda, Myszki Miki, które telewizja ofiarowywała nam, można powiedzieć, pod choinkę.
No i może też będzie podobnie, albo już w zasadzie jest. Z Biurem Informacji Turystycznej w Sopocie mamy taką fajną relację, że nasza pracownia zrobiła, czyli studenci z naszej pracowni Akademii Sztuk Pięknych zrobili animacje, które można obejrzeć na Latarni Morskiej Sopockiej. Tam właśnie są wyświetlane, mapowane te animacje już od początku grudnia. I zadanie było takie dla studentów: zimowa animacja, zimowe tematy, może świąteczne, właśnie tak jak pan mówi, i zrobiło się rzeczywiście bardzo kolorowo i tak trochę disneyowsko, tak studenci też to potraktowali.
Do kiedy można będzie to podziwiać?
No sądzę, że jakby w okresie zimowym, jakby trudno mi powiedzieć, jakby wiem, że to teraz jest po prostu i teraz możemy na to popatrzeć. To
zapraszamy tam.
Zapraszamy.
Podczas naszego poprzedniego spotkania stwierdziliśmy, że ile filmów animowanych, niemal tyle samo technik realizacji. Czy tak jest rzeczywiście?
No chyba tak. To znaczy można powiedzieć, że nie, bo są oczywiście techniki klasyczne, ale dzisiaj chcąc być zauważonym, chcąc jakby zrobić coś i oryginalnego i takiego, co będzie jedyne w swoim rodzaju, taki animator ambitny czy realizator ambitny musi myśleć także i o samej technice, o samej plastyce, o samym sposobie wykonania filmu. No w sposób dosyć właściwy tylko dla siebie, bo to buduje jego właśnie odmienność.
Na to bardzo. A tych narzędzi jest wiele, prawda?
A narzędzi generalnie jest wiele. I my w pracowni, czyli w naszej pracowni akademickiej, staramy się, no nie to, że wszystkie, bo to się nie da, ale jak najwięcej narzędzi, jak najwięcej technik pokazać, zakładając, że i jednocześnie też trochę informując, że właśnie dobrze szukać jakichś swoich własnych obszarów na pograniczach tych technik. Jakby oczywiście, że można się specjalizować w jednej, ale to, co jest najciekawsze, to jest to, gdzie jeszcze nikogo nie było. Trudno znaleźć takie miejsca. Natomiast chyba się da. Znaczy, powstają bardzo ciekawe efekty tych działań studenckich także.
Porozmawiajmy o tych technikach klasycznych, o których pan wspomniał. Od nich pan zaczynał?
Tak. Ja sam zaczynałem naturalnie. I tak jak większość naszych słuchaczy i ich dzieci, każdy z nas chyba tak zaczynał, że wybierał sobie taką książkę takiego przedmiotu w szkole jeszcze w 5. klasie, w 4., który najbardziej lubił, albo może nie. I tam na stronach tej książki rysowało się różne rzeczy, kartka po kartce, budując pierwsze swoje animacje. Myślę, że to nie jest obce dla żadnego z nas.
Pamiętam, też to robiłem.
Tak. I to już były pierwsze ćwiczenia z animacji rysunkowej. Z animacji rysunkowej, ale realizowanej poklatkowo, o czym też mówię często studentom. To znaczy, że te rysunki powstają jeden po drugim. Przekrywamy kartkę zarysowaną, nową kartką jeszcze nie zarysowaną, i tam przez ten prześwitujący fragment papieru jesteśmy w stanie zobaczyć, co narysowaliśmy wcześniej i lekko zmienić pozę postaci, czy tego, co rysujemy. I to jest rzeczywiście taka naturalna, tradycyjna animacja właśnie rysunkowa, bo to rysujemy. Natomiast ona tym się różni od animacji disneyowskiej, klasycznej, że w animacji tej, że właśnie rysujemy dwie różne, bardzo różne fazy i nakładamy te kartki na siebie ponownie i widzimy teraz dwa rysunki i możemy narysować trzeci, pośredni. Czyli nie rysujemy poklatkowo, tylko wyrysowujemy między fazy, pomiędzy tak zwane fazy główne. No, takie technikalia, nie wiem, czy to nie za nudne, ale...
Nie, to ciekawe.
To już dwie techniki.
A proszę powiedzieć, a na przykład, nie wiem, plastelina też pan próbował tej
techniki? Ależ oczywiście. To jest właśnie jakby zachowując tą ideę i tą myśl o technice tak zwanej poklatkowej, czyli realizacji zdjęcie po zdjęciu, klatka po klatce. W zasadzie tak samo filmuje się tradycyjnie żywą akcję. Włączamy kamerę i kamera rejestruje klatka po klatce to, co się przed nią odbywa. I tutaj podobnie, tylko że o poszczególnej fotografii decyduje autor animacji. To znaczy on decyduje, kiedy zrobić kolejną klatkę. Ale rzecz powstaje też klatka po klatce. Też to jest liniowa animacja. Tutaj nie da się robić międzyfaz w animacji lalkowej czy plastelinowej. I to też jest jedno z naszych zadań na pierwszym roku. Animujemy właśnie jakby rzeczami przed kamerą, pod kamerą, bo czasami to jest animacja płaska. Animujemy rysunkowo, ale także staramy się dotykać takich technik, które dla nas samych są, no nie to, że nowe, bo one nie są nowe, bo ich używamy, ale są w jakiś sposób oryginalne. Jakby używamy do animacji na przykład w próbach wody. Ona odbija odpowiednio światło, odbija obraz. To trzeba z taką konstrukcję specjalnie przygotować i ruch wody po prostu pięknie deformuje, soczewkuje grafikę. Więc to są takie działania już może nie stricte manualne, animacyjne, ale bardzo kreatywne i bardzo plastyczne. I tego rodzaju działanie, jakby dodane do tych działań, o których mówiłem wcześniej, czy to będą fotografie właśnie obiektów, czy to będzie rysunek, czy to będzie jeszcze coś innego, jakby no dają czasami bardzo oryginalne efekty. Taka technika non-camera, teraz tak szybko jeszcze wymienię, to z kolei jest rysowanie, malowanie bezpośrednio na taśmie filmowej. I ktoś powie, ale jak to, po co? Przecież dzisiaj nie ma już taśmy filmowej, jakby tego się w zasadzie nie używa. No tak, to prawda, ale taka technika kiedyś powstała, kiedyś została wymyślona. Ona jest bardzo klasyczna, bardzo dawna i niesamowicie malarska i plastyczna. I wtedy, kiedy próbujemy zapoznać młodych ludzi właśnie z całą dziedziną i z całym spektrum tych technik, to jest jeden z elementów i jedna właśnie z tych dziedzin, które warto tym młodym ludziom pokazać. Mimo iż tak naprawdę, no proszę zobaczyć, gdzie my odtworzymy taki film namalowany bezpośrednio na taśmie filmowej. Jest kilka miejsc w Gdańsku zapewne, gdzie jeszcze zachowały się stare projektory, gdzie można pójść do tego kina i poprosić operatora o tego rodzaju odtworzenie.
Ale to już rzadkość.
To już rzadkość. No i takim kinem jest kino w Centrum Sztuki Współczesnej w Nowym Porcie Łaźnia. Tam są stare projektory i tam właśnie też na warsztatach w Łaźni, bo takie też tam robiliśmy nieraz, te filmy odtwarzaliśmy. No ale tą taśmę też można, że tak powiem, zeskanować i wprowadzić bezpośrednio do komputera i tradycyjnie odtwarzać z projektora wideo i tam z twardego dysku. Znaczy dla nas liczy się technika po prostu, żeby ją poznać, żeby jakby rozszerzyć swoją świadomość tego filmu animowanego, że on nie
I
zawsze...
I też kreatywność, prawda?
I też kreatywność, jak najbardziej. Mhm. I ten film nie zawsze, a tak jest w większości, bo na to pozwalają narzędzia i tak naprawdę wychodzą z tego świetne rzeczy, że nie zawsze to wszystko musi być narysowane na tablecie. Jakby tablet dzisiaj, o dziwo, właśnie kiedyś było tak, że tych technik klasycznych, tradycyjnych, tacy młodzi ludzie, jakim ja kiedyś byłem, nie mieliśmy takiego dostępu, bo one były gdzieś tam pochowane w studiach filmowych i to nie było takie oczywiste, żeby tak animować. Natomiast dzisiaj do tych technik cyfrowych jakby wszyscy mamy dostęp. No, chociażby przez program na telefonie, na którym, gdzie można palcem coś narysować.
No tak, ale pan też po klasycznych technikach później zaczął z pecetami pracować, prawda?
Oczywiście i to jest naturalna kolej rzeczy, że się nie da tak naprawdę inaczej, bo nawet jeżeli my klasycznie pracujemy i animujemy lalką przed kamerą, albo tą plasteliną, albo papierem, albo czymkolwiek, jakby, albo człowiekiem, to się nazywa pikselacja, taka technika i takie też mamy zadania, to koniec końców, cokolwiek nie robimy, to używamy aparatu cyfrowego dzisiaj już. Już nie ma aparatów z taśmą światłoczułą, a ten aparat cyfrowy kablem przekazuje te nasze obrazy bezpośrednio do pamięci komputera. Więc nawet pracując z jak najbardziej tradycyjnymi technikami, opieramy się cały czas o twarde dyski, o pamięć komputera, a potem o obróbkę jakby...
No to już znak czasu.
W maszynie. Tak, to jest znak czasu.
A które techniki są panu najbliższe? Które pan najbardziej lubi?
Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które zaczynało to im się zajmować, kiedy jeszcze nie było komputerów, więc w sposób taki naturalny chyba jednak te klasyczne, czyli te oparte o manualia. Natomiast umiem posłużyć się maszyną i ta maszyna jakby ewidentnie usprawnia pracę i też jakby doceniam to, co niesie ze sobą, te możliwości, jakie niesie ze sobą właśnie maszyna i program i narzędzie cyfrowe, które to daje. Jeszcze panu powiem o jednej technice. Ja nie wiem, czy ją lubię, ale ją próbuję poznawać. Znaczy, nie wiem, czy to w ogóle można nazwać techniką, ale to jest. To się nagle pojawiło rok, dwa, trzy lata temu. To są te sztuczno-inteligencyjne z kolei narzędzia kreatywne, tak to możemy nazwać, które jakby działają już za pomocą promptów, czyli komend słownych, ale nie tylko, bo także wizualnych, gdzie jakby sama maszyna nam coś proponuje, generuje nam jakby rozwiązania graficzne i animacyjne. I właśnie niektórzy ludzie mówią, to jest straszne. Ja też nie wiem jeszcze za bardzo, co o tym myśleć, ale to też jest bardzo ciekawe. Jakby, poza tym, to nie jest tym, czym to tak naprawdę będzie. I to też jest niesamowite. I nie wiem, czy to jest straszne, że my nie wiemy, czym to będzie, bo to dopiero zaczęło się rozwijać i nie wiemy, jaką to przybierze, jaką to przybierze formę w przyszłości.
Poza filmami animowanymi realizował pan także czołówki różnych telewizyjnych programów. Między innymi naszej gdańskiej Panoramy, programu informacyjnego.
Tak, kilkanaście lat
Był temu. Też taki talk show Wieczór z Jagielskim. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale tam takie z Pałacu Kultury i Nauki sfruwały...
Coś tam było. Jagielski w każdym razie wspinał się na ten Pałac Kultury i Nauki.
Tak.
A on wcześniej...
Bo to nietoperze chyba sfruwały.
Możliwe, bo program z Jagielskim wcześniej miał inną formę w takiej stacji RTL-7. To są pradawne czasy w zasadzie. Tych stacji telewizyjnych chyba już nie ma. Znaczy tego RTL-7 na pewno nie ma.
Ale pan robił te czołówki.
I ja robiłem czołówkę dla pierwszego programu z Jagielskim, który nazywał się Wieczór z Wampirem. No tak wymyślili twórcy programu. I tam jakby tak był, że tak powiem, wystylizowany główny prowadzący, a potem chyba został zachowany ten sznyt. Natomiast ta czołówka z tym Pałacem Kultury, ona już chyba była w innej stacji telewizyjnej. Trzeba było po prostu zrobić inną czołówkę do Wieczoru już z Jagielskim. Rzeczywiście tych czołówek trochę dawno, dawno temu powstało. Ale tych programów już nie ma i tych telewizji też już nie ma.
Panorama się ostała, ale czołówka już jest inna.
Ale czołówki. Natomiast zdarza nam się oczywiście czasami realizować czołówki. Jestem współtwórcą takich czołówek teraz, ale chyba ich się nie da zobaczyć w Polsce, bo to jest na przykład taki festiwal Wisła, który promuje polskie kino za granicą i to jest tylko w zagranicznych krajach. Ale to są szybko realizowane czołówki w oparciu też właśnie o projekt graficzny, którego... autorem jest mój kolega Mariusz Filipowicz i razem takie rzeczy robimy dzisiaj też, jakby do kin częściej.
Jest pan pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Animacji Żywej, Slam Animation, tak to się nazywa. Niedawno odbyła się czwarta edycja. Co to za wydarzenie?
To jest wydarzenie, które jego geneza, tak szybko rzecz ujmując, wynika stąd, że Akademia, stosunkowo niedawno, nasza Gdańska Akademia, zdecydowała się na faktyczny przedmiot, naukę, warsztat animacji. No ja mam to szczęście, że mogę jakby warsztat budować, można powiedzieć, od samego początku. I to miało miejsce w 2016 roku. I ja oczywiście mam jakieś doświadczenie pedagogiczne, bo zrobiłem bardzo wiele warsztatów animacji, ale tak konkretnie na co dzień tej animacji nie nauczałem. Umiem to robić, wiem jak to robić, ale więc wymyśliłem festiwal, który jednocześnie integruje studentów i wykładowców, i nauczycieli animacji. To jest miejsce, gdzie spotykają się studenci, w naszej akademii na razie to się tak odbywa, spotykają się studenci wszystkich miejsc, gdzie w Polsce Akademii się uczy i tam współzawodniczą, realizując, można powiedzieć, na żywo właśnie w ciągu 24 godzin filmy animowane, ale sekundują im ich nauczyciele, ich mentorzy, wykładowcy, którzy też przyjeżdżają razem z nimi po to, żeby rozmawiać, bo to jest druga część tego zdarzenia, po to, żeby rozmawiać o tym, czym jest animacja, jak jej uczyć. Ja to nazywałem Polska Szkoła Animacji i co roku zmieniam datę, 2024, to teraz w grudniu 6 miało miejsce, bo też się tak spotkaliśmy i rozmawiamy o tym właśnie, jak uczyć animacji. Tak w skrócie powiem, nie będę może tego tematu rozwijał. I w każdym razie to po to powstał ten festiwal, żebyśmy
wymieniali się doświadczeniami.
I żebyśmy też coraz lepiej uczyli tego przedmiotu. A w tym samym czasie, tak jak powiedziałem, studenci realizują swoje filmy, poznają się nawzajem, szkoły się wzajemnie poznają. I festiwal z roku na rok nam się rozwija. Ta edycja 2025, którą planujemy na maj, no, zapowiada się bardzo dobrze.
Czekamy zatem z nadzieją. Dziękuję za spotkanie. Czego panu życzyć w nowym roku?
Ciekawych przeżyć animacyjnych. Myślę, że ich nie zabraknie. Wszystkiego dobrego, czego ja państwu także życzę.
Wszystkiego dobrego. Gościem Magii Kina był reżyser filmów animowanych Robert Turło. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
A po przerwie zapraszam na rozmowę z reżyserem filmowym Ksawerym Żuławskim.
Magia kina. Magia kina.
Gościem Magii Kina jest dzisiaj Ksawery Żuławski, wybitny reżyser polski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i jak sama nazwa wskazuje, będziemy rozmawiać o tym pięknym zawodzie.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Czy reżyser filmowy to jest kapitan statku, czy raczej kapitan okrętu?
Zależy, jaki jest rozmiar tego właśnie...
Przedsięwzięcia.
Ja jeszcze dodam, że powiedziałeś, kim jest reżyser, to w Mowie ptaków mój ojciec napisał taką scenę, w której młoda dziewczyna, która chce zostać reżyserem filmowym, w ogóle filmowcem, filmując wszystko na komórce nieustannie, wypytuje nauczyciela historii o to, czym jest film. I w jednym z pytań jest, a reżyser to kto? A on odpowiada, zły los.
Fatum.
Tak, więc to jest takie, powiedzmy, psychologiczna odpowiedź, a...
Taka bardziej techniczna, no, reżyser zarządza jednak wszystkim.
Tak,
jest
i
tym
my w biurze Łaczał też, kiedy omawiamy te pozycje, bo to trzeba sobie często weryfikować, czym jest reżyser, jaki jest zakres jego obowiązków, producent, jaki jest jego z kolei zakres obowiązków, tak żeby te dwa byty się uzupełniały, bo nie ma filmu bez producenta, tak samo jak nie ma filmu bez reżysera i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie gadamy czasami o tych właśnie funkcjach i śmieszne to, że powiedziałeś właśnie o tych statkach, bo my dokładnie tak to ujmujemy, czyli często mówimy, że no czasami to jest ogromny tankowiec. I teraz nasze pytanie jest takie, czy kapitan statku ustawia kontenery na pokładzie na przykład?
Ma od tego ludzi.
Ma od tego ludzi, my to nazywamy scenografią, tak? Kapitan statku może się przejść i skontrolować, czy to jest dobrze pozapinane i poustawiane, tak? Ale on nie ustawia tych rzeczy. I tak samo jak śmiejemy się często, że armator, czyli producent, tak, wynajmuje reżysera do przepłynięcia jakiegoś odcinka, tak, po oceanie jakimś, nie? No i się śmiemy, że ma do wyboru wilka morskiego, starego wilka morskiego, który już nie jedną trasę przepłynął, albo młodego kapitana, bardzo ambitnego, który być może będzie chciał płynąć na skróty. Może to się uda, może będzie sukces, dowieziemy towar.
Albo będzie piękna katastrofa.
No to właśnie to a propos tej metafory statkowej. Często się do tego odnosimy, jak właśnie tych zakresów obowiązków nie jesteśmy w stanie rozwiązać, nie?
Ja rozumiem, że na etapie preprodukcji chyba najważniejszy jest kontakt reżysera ze scenarzystą, chyba że on jest jednocześnie i reżyserem, i scenarzystą, tak, jak jest w wypadku wielokrotnie twoich filmów,
tak,
ale również z autorem zdjęć, który będzie myślał nad tym, jak ten świat pokażemy.
Tak. Tutaj poruszyłeś kilka wątków tak naprawdę i zacząłbym od tej, jak nazwałeś to, preprodukcji, czyli tego początku, tak? Problemem na przykład naszej kinematografii jest to, że generalnie na preprodukcję, przygotowanie filmu są bardzo nikłe środki, bądź w ogóle ich nie ma. To sprawia, że często musimy jakby porwać się z czymś na głęboką wodę bez odpowiedniego przygotowania. I to sprawia, że projekt staje się coraz bardziej ryzykowny i nie ma wystarczająco narzędzi, żeby przewidzieć efekt końcowy. To jest jakby bolączka naszego w ogóle kina, tak mi się wydaje. My oczywiście zdając sobie z tego sprawę, też pracując nad filmami, staramy się wycisnąć z tego okresu przygotowawczego po prostu ostatnie soki. Nawet jeśli to jest po prostu praca charytatywna za darmo, to lepiej jest ją zrobić niż iść na plan po prostu taki bez odpowiedniej wiedzy. Więc scenariusz to jest też na przykład dla mnie sytuacja taka, że kiedy reżyserzy debiutują i w ogóle muszą jakiś projekt swój przeprowadzić od początku do końca, no to oczywiście często się zdarza, że ten reżyser pisze scenariusz. Ja jednak generalnie wolę pracować nad scenariuszem albo z kimś, albo w ogóle otrzymywać scenariusz, który mogę w pewnym sensie przez siebie filtrować i poprawiać. Jest to mi o wiele prościej, ponieważ nie jestem tak przywiązany do
tej wizji,
do tej wizji albo zgłosek, złotych zgłosek potem i krwią napisanych, tak? I potem po prostu jak ja wiem po sobie, że pisząc to jest wysiłek napisać coś, więc potem niechętnie się to już, prawda, zmienia i niechętnie słucha się słów krytyki. Więc dla mnie jako reżysera o wiele łatwiej jest po prostu niestety udzielać jakichś uwag, rad i krytykować cudzy tekst. Nie jestem tak przywiązany. No i to też oczywiście to też jest kwestia, moim zdaniem reżyser to działa na wielu polach. Oczywiście należy sobie zdawać sprawę z zakresu jakby swojej wytrzymałości psychicznej. I każdy reżyser jest człowiekiem, jest trochę inną osobowością i nie zawsze ma te same cechy tak jakby w komunikacji czy i tak dalej, i tak dalej. No dobrze jest, żeby każdy z nas jakby znajdował swoją drogę i po prostu był świadomy swoich jakby możliwości, a też w miejscach, gdzie jakby jego, coś go irytuje, nie jest w stanie tego jakby przeprowadzać, musi mieć do tego ludzi. Tak? I myślę, że takie trzeźwa ocena własnej pracy to jest jedna z lepszych metod, żeby dobrze reżyserować, czyli nie bać się nawet samego siebie, że tak powiem, karcić i wytykać sobie samemu błędy. To jest lepiej niż jakby przekonywać wszystkich, że ten błąd
Że jest dobry.
Tak, że jest dobry błąd, nie?
No tak, tak.
No i to jest taka ciężka sfera tej pracy psychicznej moim zdaniem. No a potem jest to, jak właśnie płyniemy tym statkiem, w jaki sposób, jak traktujemy ekipę, w jaki sposób...
Właśnie, załoga to aktorzy.
Załoga to aktorzy, załoga to wszyscy techniczni, to wszyscy, wszystkie piony, to jest od scenografii, przez kostiumy, przez dźwięk, przez charakteryzację. Więc tam jest bardzo wiele pionów, też opowiedziałeś o operatorze, tak samo. No i rzeczywiście z tymi pionami należy utrzymywać bardzo mądrą, wyważoną komunikację. Musimy sobie zdawać sprawę z zakresu problemów, jakie stwarza dana historia tym pionom, tak? I one muszą sprostać tym wyzwaniom, więc trzeba im w pewnym sensie im to pomagać, ułatwiać, czyli być precyzyjnym moim zdaniem w tym, czego potrzebujemy, co od nich chcemy. Do tego na przykład mi służą po prostu rysunki. Jeśli jestem w stanie rozrysować film, co na przykład w przypadku Kuleja się też wydarzyło, to ja przez 3 miesiące z Jankiem Topczewskim, rysownikiem, po prostu rysujemy cały
czyli
film.
Czyli to taki storyboard był, tak?
Storyboard, tak, tak. No, on jest konieczny do tego, żeby w pewnym sensie używać mniej słów, a więcej jakby na konkrecie pokazywać, bo wtedy, no te słowa to zawsze są różnie interpretowane też przez tak zwaną załogę, tak? Co tu zapomni, tu źle zrozumie, prawda? Ja też coś powiem tak bez sensu i potem z tego mogą wyjść różne nieporozumienia, więc dużo lepiej jest jakby mieć do każdej sceny rysunek, na który się zgadzamy, czy kilka rysunków i wtedy widzimy też kierunki patrzenia kamery. Wtedy scenografia się na przykład dowiaduje, że nigdy nie będziemy patrzeć w prawo albo w lewo, czyli mogą tworzyć jakby...
No tak, to wymusza inne rozwiązania.
Inne rozwiązania. Mhm. No jakby wtedy się to wszystko jakby domyka i jest troszkę mniej pracy, albo przynajmniej ta praca jest świadoma i wiemy, co będzie potrzebne w danym ujęciu, tak? I nie muszą tworzyć często właśnie tej scenografii 360.
A który z tych filmów, Chaos, Mowa Ptaków, Apokawiksa czy Kulej?
Wojna.
Wojna polsko-ruska. Który z nich jakby był najtrudniejszy dla ciebie? Który najwięcej problemów nastręczał realizacyjnych?
Myślę, że każdy z tych filmów po prostu, może inaczej. Według mnie robienie filmu to jest problem. To jest po prostu problem, tak? I ja zawsze mówię, to nikt inny, tylko ja, reżyser, stwarzam ten problem, bo ja chcę zrobić ten film, tak? Czyli problemy zaczynają się ode mnie, no i potem skoro
kreator mam...
Kreator problemów. No i teraz jeżeli ja sobie zdaję sprawę, że generalnie to ja jestem problemem, bo ja chcę coś zrobić i wrzucam ludziom tysiące problemów i wyzwań, no to muszę jakby też ułatwiać tą sprawę, tak? Czyli ja nie szukam problemów, tylko staram się je pomóc rozwiązać. No i w związku z tym, jeśli pytasz, który z filmów był najtrudniejszy, każdy miał swoje absolutne wyzwanie, też na mojej drodze reżyserskiej. Pierwszy film to było jak skakanie albo przebijanie głową wielkiego muru, takiej niechęci i oporu, że co ten młody Żuławski, ten co on sobie wyobraża, a co to, że on teraz jak tatuś albo coś.
Tytuł był znaczący, Chaos.
Chaos, no chaos w mojej głowie, chaos w moim życiu, chaos w ogóle we wszystkim i to starałem się jakby... tym filmem ująć i naprawdę proszę mi wierzyć, że tego filmu nikt nie chciał robić ze mną, to w ogóle w sensie jakby z producentów, czy też ten czasy wtedy były jeszcze, bo to było 20 lat temu prawie, więc to były trochę inne czasy też w naszej kinematografii, nie istniał PISF i tak dalej, więc to było bardzo skomplikowane, żeby ten film zrobić i zrobiliśmy ten film naprawdę za na jakąś śmieszną sumę pieniędzy. Generalnie robiliśmy zdjęcia po prostu amatorsko wspólnie z przyjaciółmi, spotykając się. Na szczęście wielu z tych przyjaciół było ludźmi filmu, więc ta ekipa cała, która się tam tworzyła, to byli koledzy, którzy pracują w filmie na co dzień, więc też to było coś fajnego. No i tam miałem poczucie, że to jest ten skok o tyczce, powiedzmy, no, że trzeba skoczyć i przelecieć na drugą stronę jakoś tego muru oporu niechęci.
A potem pokazać tym niedoszłym producentom gest Kozakiewicza.
No trzeba też być politykiem, jak jest reżyserem i to żart. Nie palić mostów.
To żart, oczywiście.
Bo potem nie wiadomo, kiedy nasze drogi się skrzyżują i może być nieprzyjemnie. Więc jakby tu trzeba uważać, ale trzeba może jakby się, jeżeli skacze się przez ten mur, to należało jakoś zgrabnie wylądować. Niekoniecznie to się po chaosie udało, no ale w każdym bądź razie przyszła wojna i wojna no, otworzyła kolejny jakiś level w ogóle w moim życiu. No mierzenia się w ogóle z adaptacją i z no, bardzo trudnym tekstem Doroty, bardzo po prostu szalonym, to tak nazwał. I to było absolutnie artystyczne jakieś wyzwanie, intelektualne, jak to w ogóle wszystko zrobić, ale była to też fantastyczna praca. Myślę, że dostałem bardzo dużo wolności od Jacka Samuilowicza, który był wtedy producentem. No i się dało zrobić jakiś taki film wtedy w tej energii też młodzieńczej mojej i z takim odpałem kompletnym.
Takim komiksowym nawet.
Tak, tak. Potem przyszło mi przeżyć takie trudne czasy, trudne lata, bo przygotowywałem się do filmu Zły i niestety nie zostałem do końca jakby zaakceptowany i po 4 latach no, koproducenci i syn pana Tyrmanda jakby zwolnili mnie z tego projektu. I to była bardzo trudna dla mnie, no gdzieś tam chwila, no bo poświęciłem prawie 4 lata na przygotowanie tego filmu i tuż właściwie przed początkiem zostałem no, jakby usunięty czy zwolniony, no, jak to tam zwał, jak zwał. No i wtedy na szczęście jeszcze mój ojciec żył i on też coś takiego fajnego powiedział, że wiesz, no każdy z nas musi kiedyś porządnie się z tego wyścigowego konia spaść i mówi, no potłuc na pewno. No i teraz synek, masz do wyboru. Wsiadasz, jedziesz dalej, czy już idziesz tam na trybunę płakać albo masować rany? I ja mówię, nie no, jadę dalej. A on mówi, no to łap innego konia, nie oglądaj się za tym, co cię zrzucił i jedziesz dalej. No i rzeczywiście ta rada była fajna, bo ja się po prostu jakby odciąłem od tego rozpaczania nad swoim losem i poszedłem dalej. Zacząłem robić różne seriale, po czym przyszedł...
Krew z krwi, pamiętam.
Też krew z krwi, tak. No i potem śmierć mojego ojca przyniosła scenariusz, który on zostawił jakby z myślą o tym, że może mógłbym go zrobić.
Mowa ptaków.
Mowa ptaków. I to ta mowa ptaków jakby tak naprawdę wróciła mnie do kina. W tamtym czasie już pracowałem też z Piątkiem Woźniakiem Starakiem, pracowałem w Watch Out, byłem producentem kreatywnym Sztuki Kochania i przygotowywaliśmy się właśnie już powoli do Kuleja. Tragedia, śmierć Piotrka, pandemia, Kulej się przesunął, ale na szczęście wpadła, że tak powiem, nagle apokawiksa. Więc to też było bardzo przyjemne z kolei doświadczenie, bo to był taki film nieobciążony niczym i można było po prostu zrobić gatunkowy film z młodymi ludźmi, więc była to wspaniała przygoda. I wreszcie po tych wszystkich doświadczeniach no, pojawił się Kulej, Jerzy Kulej i ten film właśnie sprawił, że mogłem ten cały swój bagaż, majdan, który miałem w głowie i to doświadczenie jakby tutaj wykorzystać, tak powiedziałbym bardzo świadomie, tak? I zrobić film świadomie po prostu, który był wycelowany, przemyślany, obgadany i jego z kolei wyzwaniem było no po prostu wykorzystanie właśnie swoich umiejętności, by zrobić szerokoformatowy film. To było zupełnie inne wyzwanie, bardzo dużo pracy ten film kosztował nas, ale też takiej pracy bardzo wdzięcznej.
Ja wrócę jeszcze do Chaosu, bo on powstał w zasadzie no, wiele lat po ukończeniu szkoły łódzkiej. Mhm. I pytanie mam takie, co tobie więcej dało? Szkoła czy później terminowanie na planach? Bo to nie jest tak, że ty nic nie robiłeś. Tak. Byłeś w pionie operatorskim, czasem reżyserskim, pracowałeś przy różnych produkcjach.
Tak, tak, tak.
I czy to doświadczenie zdobywane na tych planach właśnie zaowocowało już taką dojrzałością debiutanta jednak? No czy też szkoła tutaj dużo, jak byś to porównał?
Szkoła to jakaś była w ogóle bardzo niesamowity czas w moim życiu, ale generalnie też taki trochę bez, jak to mówię, no, student bez głowy, no nie wiem jak to inaczej ująć, tak? I coś się tam w tej szkole człowiekowi wydaje, coś tam nosi go na prawo, na lewo, no generalnie to jest szkoła, to nie jest jeszcze takie prawdziwe życie filmowca już po szkole, nie? Więc w ogóle Chaos jakby się zaczął w szkole filmowej, bo ja chciałem krótki film, 30-minutowy, dotyczący jakby punkowania i neonazistów i tak dalej, zrobić na swój dyplom w szkole filmowej. Jeszcze wówczas był rektorem profesor Wojciech Jerzy Has, No i to się kompletnie Hasowi, no kompletnie ten pomysł nie podobał.
Nie podobał.
No on w ogóle nie wiedział, o czym ja mówię, bo on był no taki no naprawdę starszy i datyno wspaniałym reżyserem, który już nie bardzo wyściubiał nos poza ramy szkoły i swojego domu i swojego gabinetu. Więc on w ogóle mówi, ale o co chodzi w ogóle, nie? Człowieku. No i że coś mi takiego powiedział, że no póki on żyje, to ja tego filmu na dyplom nie zrobię, nie? No i jak to zrozumiałem, że on nie żartuje, no to po prostu wyrzuciłem te kartki do kosza na śmieci pod szkołą filmową i poszedłem na dworzec. I mówię, dobra, to już chyba byłoby na tyle w tej szkole. No ale gdzieś byłem przekonany o tym, że coś umiem, coś po tej szkole, jestem hejho. No i nagle poszedłem na jeden, drugi plan filmowy, taki prawdziwy i zrozumiałem, że ja po prostu nic nie kumam. Nie? Że ja jestem w ogóle zielony w tej sprawie, nie?
Czyli szkoła nie do końca daje
warsztat. Nie jest w stanie tego dać, no tak? Bo w szkole zupełnie inaczej uczy tego filmu i to w zderzeniu z prawdziwym... Ja nie wiem, jak jest dzisiaj. To też znowu było naprawdę sporo lat temu. Więc to była, wiesz, początki lat 90. i ja tak byłem w szkole do 96, coś takiego. Więc nagle sobie zdałem sprawę, że jestem po prostu zielony. Że okej, mam jakiś pomysł, który za mną łazi, ten film Chaos, więc to po prostu będę sobie pisał i spisywał i tam wielu kolegów, przyjaciół się dołączyło do pisania tego chaosu też. A w tym czasie muszę zarabiać i wydaje mi się, że po prostu muszę iść do pracy w filmie jako no whatever. No mówię, nawet mogę zacząć od herbaty, no jeśli będzie trzeba. No na szczęście jakieś umiejętności i dwa języki wtedy bardzo dużo grały dużą rolę, bo ja umiałem po francusku i po angielsku, a wtedy do Polski też...
No tak, bo ty mieszkałeś kilka lat we Francji.
Tak, mieszkałem kilka lat we Francji. I po prostu wtedy do Polski w ogóle na reklamę przyjeżdżało bardzo dużo zagranicznych reżyserów, ponieważ my trochę nie mieliśmy doświadczenia w tej materii. No i nagle się okazało, że bardzo są potrzebni właśnie asystenci, drudzy reżyserzy, którzy będą jakby tłumaczyć i w ogóle prowadzić plan za reżysera francusko- czy angielskojęzycznego. I tak też no naprawdę nagle zacząłem mieć bardzo dużo dni zajętych, bardzo dużo prac. I przez moim zdaniem no to prawie 15 lat, może 13 lat, podczas których ja po prostu zarabiałem dzień w dzień pracując na planach i nie tylko reklam, też byłem no różne rzeczy przy fabułach i przy dokumentach i po prostu w reklamie jakby bardzo dużo też zrobiłem. W trakcie tej pracy ja ciągle byłem drugim reżyserem, a już robiłem Wojnę polsko-ruską. Bo w trakcie tej pracy udało się właśnie zrobić Chaos, dokończyć go, bo generalnie realizacja filmu trwała 3-4 lata, bo robiliśmy go skokowo, nie mieliśmy na to w ogóle hajsu, więc generalnie po prostu uporem trochę i determinacją. A scenariusz, jak mówię, przez te lata się robił coraz grubszy. No i tak, i po 4 latach właśnie wylądowałem w Gdyni. Dostałem nagrodę za debiut i to sprawiło, że potem przyszło zlecenie na Wojnę. I bardzo ciekawe, dopiero po Wojnie polsko-ruskiej ja przestałem być drugim reżyserem, tylko stałem się reżyserem i też zacząłem robić reklamy jako reżyser. Dostawałem różne zlecenia i w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że jeżeli tak, to ja już nic nie zrobię, bo ta reklama mnie bardzo zaczyna pochłaniać dzień za dniem. I stwierdziłem, że chyba muszę po prostu odpuścić, nie przyjmować zleceń i się zdecydować na kontynuację przy filmie. Nie? I tak teraz się to po prostu dzieje.
Reżyser, producent, wspominałeś o tych relacjach. W Stanach jest system producencki, u nas chyba cały czas jednak jest reżyserski. Czy jakbyś to ocenił?
Wydaje mi się, że już powoli nie. Że coraz bardziej...
Coraz większy wpływ mają producenci na ostateczny kształt filmu?
Coraz większy i to ja mówię coś takiego, że to nie jest źle. Ja się tego nie... Ja nie uważam, że to jest źle. Że ja uważam, że silna pozycja producencka jest bardzo potrzebna i tylko chodzi o to, żeby te ego po prostu troszeczkę stemperować z każdej ze stron. I jeżeli te ega się jakoś potrafią dogadać, to naprawdę to jest z pożytkiem po prostu dla obu stron, nie? Że ja bez producenta to ja nic nie mogę, no po prostu to tylko... No i mam też to szczęście, że no przez 8 lat poznałem się z właśnie Krzysztofem Terejem, zrobiliśmy parę projektów razem, dotarliśmy się, umiemy się pokłócić, umiemy się dogadać i jak powiedziałem, no znamy zakresy obowiązków, nie? I bardzo sobie ufamy w tej materii. Każdy z nas pracuje w swojej działce na korzyść filmu, który chcemy zrobić. Więc tak, więc życzę też każdemu, żeby znalazł taką osobę, takie wsparcie.
Która pójdzie w tę długą drogę.
Tak, która pójdzie wspólną. W długą drogę i jakby, że to jest taki team moim zdaniem kreatywny.
Trochę jak małżeństwo nawet.
Trochę jak małżeństwo i to jest team kreatywny i Tak samo ja to się często śmieję. No to ja ci przecież w te umowy, znaczy jak ty szukasz finansów, producent tak ma wielkie różne rozmowy, to przecież ja nie stoję za tobą z tyłu i przez ramię ci zaglądam i mówię, nie, słuchaj, to mi się wydaje, że źle tą umowę podpisujesz, nie? I jest podobnie ze mną. Jak ja już siedzę przy monitorze, no to nie możesz mi tu dyszeć na ramieniu.
Że nie to ujęcie.
No słuchaj, nie, mi się wydaje, że nie, bo to już nie jest twój ten, nie? I po prostu ja, jeżeli ty mi zaufasz, ja tobie, to wiadomo, że możesz przyjść. I ja zrobiłem ujęcie i ty musisz znaleźć odpowiednią formę, że powiedzieć, mogę na chwilę, posłuchaj, coś mi się wydaje, nie? I wtedy to działa, tak? Że wtedy ja się nie zepnę, nie zdenerwuję, a jak ty znajdziesz do mnie odpowiednie dojście, nie? No i tak to tutaj wygląda, nie?
Reżyser, kapitan statku, czasem okrętu, ale nie wiem, czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że film jest tak zespołową pracą, że trudno jakby znaleźć inny odpowiednik.
Tak, to jest jakaś w ogóle kolejny szalony koncept ludzki, czyli robienie filmów, nie? O co to chodzi? Ja do dzisiaj mam jakby, zastanawiam się nad fenomenem. Często myślę, że to jest rodzaj takiego realizacji snów.
Czyli element magii się w tym pojawia.
Na pewno coś jest z tym magicznego. To jest jak ja mówię, to jest jakbyśmy my malowali sny. No, że to jest ta ekipa techniczna od tych snów, nie? Tak, której nigdy nie widać, oni tam nam te sny wszystkie układają, nie?
To ja życzę Ksaweremu Żuławskiemu jak najwięcej pięknych snów, na które będziemy czekać jako widzowie.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że sprostam tym wyczekiwaniom.
Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dzięki.
Gościem Magii Kina był Ksawery Żuławski, reżyser.
Dziękuję bardzo.
Pora się pożegnać. Do usłyszenia już w nowym roku. Tomasz Żółtowski, kłaniam się. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Michał Broniewicz.
Magia Kina.